te najbliższe dwa tematy, które nas czekają, do których zaraz przejdę, są takie tematy bliskie mojemu sercu. Nie są jakieś rzeczy naukowe, których trzeba się uczyć na pamięć. Te tematy, o których będziemy rozmawiali, ja sam doświadczam, żyję tym i to sprawia mi niesamowitą przyjemność, więc przynajmniej wiem, o czym będę mówił. Ale najpierw tak, tu na dole, nie wiem, czy będziecie widzieć, nie wiem, czy kogoś to interesuje, są dwa adresy na Facebooku, czyli taka popularna strona internetowa, gdzie tam ja zamieszczam informacje ewangelizacyjne. Pierwsza, Bliżej Boga Być, to jest taka typowo strona, która ma przybliżać ludzi do Boga. Tam niesamowity w tej chwili dzieje się niesamowita dyskusja. Na telefon przychodzą mi informacje, wiele ludzi tam zaangażowanych jest w różnego rodzaju dyskusje. W te tematy, które ja publikuję, które są zgodne przede wszystkim z treściami Pisma Świętego, a wyobraźcie sobie, że te informacje, które umieszczam, w tej chwili już docierają do ponad 6,5 tysiąca ludzi. Czyli 6,5 tysiąca ludzi, tych internautów, którzy tam siedzą na tym Facebooku i którzy tam coś klepią, nie wiadomo co, nagle wyskakuje im informacja, na przykład, że Bóg istnieje. To jest taka informacja zaczepna, po to, żeby weszli, zobaczyli i dalej jest cały ciąg treści, która ma właśnie ich przybliżyć do Boga. I z tych 6,5 tysiąca osób są osoby, które tylko zerkną, są osoby, które nie popatrzą, ale są osoby także, które zaangażowane rozpoczną dyskusję i różnego rodzaju informacje przedstawią. Oczywiście jest masa ludzi o takim poglądzie ateistycznym. Ale przede wszystkim dla nich ta strona jest. Nie tylko dla nas, żebyśmy się wspierali, ubogacali, ale żeby jednak przekonać ich o tym, że Bóg jest wspaniały, że Bóg jest wielki, że jest wszechmogący, że On ma moc przenosić góry. I to jest tylko kwestia wiary. Ja nie wierzę. Ja wszystkim mówię, że nie wierzę w Boga. Dlatego, że ja nie muszę wierzyć. Ze względu na to, że tak go doświadczyłem w swoim życiu, że ja wiem, że on istnieje. Wierzyć może ten, kto nie doświadczył, kto nie zobaczył, kto nie dotknął. Mój Bóg tyle cudów w moim życiu uczynił, że po pierwsze szkoda o tym nie mówić, a po drugie, gdybym uważał, że to są przypadki w jakiś sposób, no to zaprzeczałbym jakiejś logiczności, logice, która występuje. No bo jeżeli wierzymy w Boga i Go czujemy, że On jest, no to wiemy, jeżeli On się objawia w naszym życiu. Ja wierzę, że wielu z was również tu na sali doświadczyło tego Boga. I również może powiedzieć tak jak ja. Druga strona, tajemnice Pisma Świętego, tam bardziej już takie te logiczne rzeczy i te takie, które mają otworzyć ludziom oczy na pewne przekłamania, które w dzisiejszym świecie istnieją. I tam też powoli grupa osób się zbiera, a za pomocą tej grupy docieram do całej rzeszy również internautów w sieci. Terminarz spotkań. Dzisiaj chrześcijaństwo na co dzień. Porozmawiamy sobie o tym, właściwie jak powinno wyglądać, jak może wyglądać, co Biblia sugeruje na ten temat, jak nasze życie powinno wyglądać. Takiego prawdziwego chrześcijanina, bo jakiś tam stereotyp mamy. Widzimy, obserwujemy naszych sąsiadów, rodziców, dzieci, znajomych. Widzimy, jak to chrześcijaństwo u nich wygląda. Ale czy ono jest zgodne z treścią Pisma Świętego? Będziemy się dzisiaj o tym przekonywać, będziemy patrzeć. Ja nie skupiałem się już na obrazkach, skupiałem się tylko na treściach. Chciałem przedstawić jak najwięcej treści z Pisma Świętego, które te treści mają do nas dotrzeć, po to, żebyśmy zobaczyli, co Pismo Święte na ten temat ma nam mówić. Za tydzień Na Zawsze Razem, jakie będzie niebo? Tutaj jest o wiele mniej fragmentów na ten temat, ale są bardzo treściwe. Te fragmenty dobrze mam przestudiowane i tylko dzięki tym fragmentom pragnę tam w tym niebie być. Tymi informacjami będę się chciał z wami podzielić, a także wspomnę o tym, co będzie zanim trafimy do nieba, a tuż po tym, jak Jezus przyjdzie. Czyli wiemy o tym, że ten koniec świata może nastąpić, że moje dziecko, jak mówi o końcu świata, to mówi, tato, ale ty myślisz o tym końcu świata takim bum, że coś nagle tam meteoryt jakiś spadnie, czy o takim, że Jezus przyjdzie i zakończy to wszystko? Ja mówię, nie. Ja jak mówię o końcu świata, to mówię o tym, że przychodzi Jezus i kończą się wszystkie nasze niedole. I co wtedy? Co potem? Nie wiem, czy wiecie. I to sobie dokładnie krok po kroku przestudujemy, bo Pismo Święte dokładnie nam na ten temat mówi. Oczywiście trzeba trochę wysiłku, żeby przeanalizować te wszystkie treści i poukładać je po kolei. Ja to poukładałem, dostaniecie jak na tacy. Czyli będzie informacja po tym, co będzie, zanim trafimy do nieba, co będzie, jak trafimy do nieba, co będzie potem, jak to niebo może wyglądać. Zanim przejdę do już konkretnej treści, to jeszcze kilka słów o mnie, bo Marek na tych wykładach nie przedstawiał informacji, a chyba to jest istotne, bo ja jestem całkowicie różną osobą niż Marek. Marek jest osobą, który jakby poświęcił swoje życie Bogu w pracy. On pracuje dla Boga. Ja natomiast jestem przedsiębiorcą. Gdzieś od samego małego już, jak tylko miałem tam 6 lat, to dziadek ze mną jeździł na targi. Sprzedawaliśmy razem orzechy, jabłka. Babcia wtedy robiła z prosa takie miotły. Nie wiem, myślę, że starsza osoby pamiętają, które służyły do bielenia ścian. Zawsze mi babcia tych mioteł tyle narobiła, ja tam mały brząc na targu siedziałem i sprzedawałem. Później miałem wypadek drobny i to mnie skłoniło, jeżeli chodzi o refleksję, żeby zainteresować się Bogiem, bo sądziłem, że jeżeli będę bliżej Pana, to prawdopodobieństwo tego, że cokolwiek złego mnie w życiu spotka, będzie mniejsze. I faktycznie tak jest. W moim życiu tak się zaczęło to układać. Im bardziej bliżej jestem Boga, tym wydaje mi się, że mam wykupioną polisę ubezpieczeniową, która chroni mnie przed różnego rodzaju zdarzeniami. I czasem nieraz jadę przez skrzyżowanie, nie zahamuję i myślę, co by mogło być. A jednak to się nie dzieje, bo Bóg jest ze mną, gdzieś tam mnie trzyma. W drobnych sprawach i w większych starałem się szukać Boga całym swoim sercem, całym swoim życiem. Należałem do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, organizowałem obozy w górach, w Krynicy Górskiej, tam zabieraliśmy, mając 17-18 lat, zabierałem ludzi ze wszystkich tam parafii naszych okolicznych, spod Radomia, jeździliśmy i tam razem staraliśmy się bliżej tego Boga być. Chodziłem na pielgrzymki, 11 razy na pielgrzymce w Częstochowie byłem na pieszo. I tam poznałem swoją żonę na 6. pielgrzymce, która dzisiaj, do dzisiaj ze mną jest i mówi, ja nie wiem, jak to możliwe, 19 lat już razem jesteśmy. Patrzcie, jak ten czas leci. 19 lat już jestem ze swoją żoną. Następnie studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia dzienne, ekonomiczne. I to mnie raczej gdzieś dalej skłoniło, żeby zostać przedsiębiorcą. A później jeszcze w latach 2005-2008 studiowałem w Podkowie Leśnej na Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej i tam studiowałem teologię biblijną. Dlatego między innymi to, co o tym mówię, o czym czasem słyszycie, o czym będę mówił, to dokładnie wiem, o czym mówię. To jest moja pasja, poznawanie Biblii, zgłębianie. Zresztą myślę, że pasja tak samo jak i tutaj niektórych z was. Obecnie już 11 lat prowadzę firmę swoją w branży internetowej. Jestem prezesem tam w tej chwili. Obsługujemy ponad 2000 klientów. Nasza siedziba jest na Piotrkowskiej w Łodzi. Mamy duży zespół, w tej chwili kilkanaście osób zatrudnionych na etatach, ale była taka historia, że ponad 100 osób przebijało się przez naszą firmę, szczególnie handlowcy. W tej chwili od nowa będziemy te zespoły handlowe budować. Ponadto jako również prezes jestem w zarządzie jednej z większej wspólnoty lokali biurowych w Łodzi. Tutaj na Piotrkowskiej jest jeden taki wieżowiec, tam jest 40 właścicieli w tym wieżowcu. Ja zasiadam w radzie, która zarządza tą wspólnotą. Chciałem przedstawić siebie od tej strony, żebyście wiedzieli, czym zajmuję się na co dzień. Rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów, stawianiem czoła, jak to każdy przedsiębiorca, ale z jednej strony jestem przedsiębiorcą, osobą, która gdzieś tam chodzi, pracuje, żyje, dba o to, żeby również moja rodzina miała co jeść, żeby dzieci gdzieś tam miały za co się uczyć i studiować. A z drugiej strony pasja to jest Bóg, to jest Pismo Święte, to jest Jezus, który jest moim nauczycielem i który jest moim przyjacielem. Z tamtej strony Bóg, którego jestem dzieckiem, współdziedzicem tego królestwa. I tak samo jak i wy, jesteśmy w tej chwili rodem kapłańskim, królestwem, królewskim, wybranym po to, aby nieść światłość ludziom, światło, czyli Ewangelię przede wszystkim, bo tak jak Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię, to powiedział do wszystkich nas, do wszystkich, którzy przyjmują Boga w swoim sercu. Ostatnio przeczytałem w internecie, Bóg wasz, Bóg żydowski, mój Bóg nie jest Bogiem żydowskim. On kiedyś był Z Izraelem. Prowadził, ale Izrael się odwrócił od niego. Przez co przyszedł Jezus i jestem dzisiaj chrześcijaninem. A mój Bóg powiedział, że do ludu wybranego może należeć każdy. Każdy, kto chce być dzieckiem Bożym. Każdy, kto wyzna w swoim sercu, że Jezus jest Panem. Każdy może należeć do rodu wybranego. I to jest wspaniałe. Bóg kiedyś mówił do Izraela, ale Izrael nie chciał słuchać. Dzisiaj mówi do nas. Tylko niektórzy z nas słuchają. A niektórzy w ogóle sprawy sobie nie zdają z tego, że Bóg jest i ich kocha. I dlatego do nich, do tych wszystkich ludzi musimy docierać. Musimy informować o tym, że Jezus jest, że niebawem powróci, że zabierze nas do siebie i że skończą się rządy szatana. A wtedy będzie wspaniale, nie będzie bólu, cierpienia. Dzisiaj będziemy mówić o chrześcijaństwie na co dzień. Będziemy dotykać tematów zdrowia, pracy, rodziny, odpoczynku, finansów, dobroczynności. O tym wszystkim sobie dzisiaj powiemy. I mamy pierwszy fragment w Piśmie Świętym, który nakreśla nam taki wstęp na temat, co mówi Pismo Święte o zdrowiu. W Księdze Wyjścia, w rozdziale 15, werset 26 czytamy. I powiedział Bóg, jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, Twego Boga i wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach, jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukaże Cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem. Patrzcie, Bóg przedstawia nam się jako lekarz, czyli osoba, która może leczyć. Bóg chce leczyć nasze dusze, chce leczyć nasze ciała i wraz z tym w Piśmie Świętym zostawia nam wskazówki, wedle których powinniśmy żyć, aby nam się dobrze wiodło na ziemi, abyśmy mieli zdrowe ciało, abyśmy mieli zdrową duszę. Przyjrzymy się, co jeszcze Pismo Święte na ten temat mówi. W Księdze Kapłańskiej, 7 rozdział, wersety od 23. Powiedz Izraelitom, nie wolno wam jeść tłuszczu, cielców, owiec i kóz. Wolno się posługiwać dla różnych celów tłuszczem, zwierząt padłych lub rozszarpanych, ale nie wolno go jeść. Patrzcie, Bóg oprócz tego, że jest naszym lekarzem i zostawia nam wskazówki, jak żyć, zostawia nam szczegółowe wskazówki. Dzisiaj zajadamy się tłuszczem. Ludzie się zajadają, wszelkiego rodzaju. Gdziekolwiek byśmy do restauracji nie poszli, to właściwie to, co jest smażone, to, co jest przygotowywane, to jest w dużej mierze na tłuszczach zwierzęcych. I lekarze mówią, jak najmniej tego, bo cholesterol się podnosi, potem miażdżyca, zawały, wylewy. Ale ludzie sobie z tego sprawy nie zdają. A gdyby tak zaufali Pismu Świętemu, to przeczytaliby, że o ile wolno się posługiwać dla różnych celów tym tłuszczem, to jedzenie jego wskazane nie jest. A co mówią na ten temat lekarze, albo co mówią na ten temat specjaliści? Ja wrzuciłem hasło tłuszcz zwierzęcy do internetu i od razu mi wyskoczyło. Na stronie dobrydietetyk.pl. Niekorzystne dla zdrowia są te tłuszcze, które zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, głównie zwierzęce, oraz w postaci izomerów trans. Na naszym talerzu konieczne powinny znaleźć się te z grupy NNKT, niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, w które bogate są oleje roślinne oraz ryby morskie, ale nie tłuszcze zwierzęce. Gdy wejdziemy w jakąś następną zakładkę, na przykład na stronie palcelizaćgazeta.pl napisane jest: poza tym, wbrew obiegowej opinii, smalec nie zawiera wyłącznie szkodliwych tłuszczów nasyconych, ale także zdrowe, nienasycone. Czyli mamy z drugiej strony opinię ludzi, którzy twierdzą, no w pełni on nie jest zły, ale też jest dobry. No ale jeśli jest zły i dobry, to warto go spożywać? Bo to jest napisane, wbrew obiegowej opinii smalec nie zawiera wyłącznie szkodliwych, bo zawiera też dobre. No ale jedząc dobre, spożywamy też złe. To jest tak, jak nieraz słyszy się uczonych, którzy mówią, alkohol nie jest zły, szczególnie wino. Tam Francuzi nie umierają na zawał serca, bo te elementy winogron, które tam są zawarte, one tak dobrze wpływają na nasze serce. Ale z drugiej strony rozbijają rodziny. Prowadzą do chorób trzustki i wątroby. Ja jak miałem 15 lat i okazało się, że jestem chory, to lekarz powiedział, w żadnym wypadku alkoholu. Ja mu jestem wdzięczny dzisiaj. Z drugiej strony też jestem wdzięczny Bogu, że dopuścił mi chorobę wątroby i że lekarz zakazał mi picia alkoholu, bo dzisiaj byłbym alkoholikiem. Ja wiem o tym. Wino mi bardzo smakuje. Smakowało. Ten smak mam na ustach, bo próbowałem kiedyś. Jak miałem 10 lat, to jeździłem z tatą do wuja, a wujo miał taką małą winnicę i wino sobie tam robił. I pamiętam, jak już miałem 10 lat, to dostawałem butelkę wina i mogłem go w domu sobie popijać, a rodzice nawet przyzwalali. I tak mi to wino smakowało. Jestem pewien, że dzisiaj, gdyby mnie ta choroba, to byłbym alkoholikiem. Bo pamiętam, jak to wino smakowało. Potem pamiętam jeszcze, jak próbowałem sprawdzić, czy alkohol jest zły. Sam na własnej skórze. Jeszcze po tym, że lekarz mi zabronił, mając 18 lat, pamiętam, jak z kolegami kiedyś piwo popijaliśmy. I pamiętam, wracałem zachwiany do domu i zastanawiałem się, w czym tu jest przyjemność. Ja tracę kontrolę nad swoim organizmem. Nie dość, że go niszczę, to jeszcze tracę kontrolę nad swoim organizmem. A w wieczór kawalerski, kiedy miałem 24 lata, to już posunąłem się na całego. Wtedy jeszcze nie znałem prawdy, nie znałem tych elementów Pisma Świętego, które mówią na temat alkoholu. Chyba tu nie będzie wiele na temat alkoholu, dlatego pozwalam sobie tak wtrącić. To pamiętam, na wieczorze kawalerskim straciłem przytomność. Potem 3 dni nie mogłem dojść do siebie, a rano nie mogłem głowy podnieść i wstać z podłogi, gdzie leżałem pod balkonem, bo pamiętam o 3 nad ranem, jak szedłem zamknąć balkon. I już nie pamiętam, co się dalej działo. Niedobre to jest. Niczemu nie służy. Sam to doświadczyłem. A ludzie się tym fascynują. I lekarze mówią, choć alkohol do tego prowadzi, to i tak dobrze służy sercu. No wspaniale. Ja polecam takie lekarstwa, które z jednej strony mogą nas wspierać, a z drugiej strony zabijają. Przejdźmy do następnego slajdu. W tym slajdzie mamy wskazówki, które rodzaje mięsa powinniśmy jeść, a których Bóg wręcz zakazuje. Księga Kapłańska, rozdział 11. Kiedyś w życiu do głowy mi nie przyszło, że w Piśmie Świętym jest napisane, jak powinna wyglądać nasza dieta. Nawet już jeżeli jemy mięso. Bo wiemy, że gdy cofniemy się do raju, do Eden, gdzie żyli Adam i Ewa, gdy będziemy czytać pierwsze fragmenty Księgi Rodzaju, tam jest napisane, że Bóg dał wszelką roślinność. Warzywa, owoce, nasiona. I to nakazał ówczesnemu człowiekowi spożywać. Nie było wtedy mięsa. Wiemy, że mięso pojawia się dopiero po tym, jak ludzie zostali wygonieni z raju. Po tym, jak nastał potop i jak ludzie zaczęli życie od nowa po potopie. Ale wcześniej nie. A tu, pomimo tego, Bóg mówi, dobrze, zdecydowaliście się na jedzenie mięsa, to przyjmijcie wskazówki, które wam daję. To jest tak jak z Izraelem, który chciał mieć króla, bo w pewnym czasie nie miał króla. I tak przychodzili do Boga i mówili, Boże, daj nam króla. I w końcu Bóg dał im króla. A wtedy lud przyszedł, schylił głowę i powiedział, Panie, zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Wiemy, że źle to zrobiliśmy. Bóg powiedział, źle zrobiliście, źle chcecie, dobrze, ja wam to dam, macie wolną wolę. Tutaj tak samo. Ale są zwierzęta, których jedzenie mięsa jest dobre dla naszego organizmu, przynajmniej może nie aż na tyle złe, ale jest takie, które szkodzi. I gdy przeczytamy, oto zwierzęta, które będziecie spożywali spośród wszystkich zwierząt, jakie są na ziemi. To jest w formie nakazu. Jak wiemy, przypomnijmy sobie te dzieje, Bóg mówi tutaj do Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu. Oni byli 400 lat pod jarzmem niewoli egipskiej. Byli niewolnikami. Tam ich się nie proszono, tam z nimi nie dyskutowano, tam z nimi nie rozmawiano, tam im nakazywano. I Bóg do nich mówi, do tego ludu, do którego trzeba było mówić twardą ręką. Nie prosić ich, ani im nie tłumaczyć. Bóg chciał, żeby to był lud wybrany, więc powiedział im, oto zwierzęta, które będziecie jedli. Będziecie spożywali wszelkie zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest parzysto rozłożne, racice, które przeżuwa, ale z mających rozdzielne kopyto albo przeżuwających nie będziecie spożywali wielbłąda, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. To jest zbyt trudne, żeby teraz dokładnie przeanalizować. Zachęcam w domu ten początek Księgi Kapłańskiej sobie przeczytać i zastanowić się, które to są dobra, które złe. Ale Bóg na tyle był dobry, że nawet gdyby się nam spieszyło, to on w następnych fragmentach nam mówi, dokładnie wymienia. Na przykład, zająca nie będziesz jadł, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Ktoś mógł powiedzieć, zająca, królika? W sumie to taka rodzina trochę od szczura chyba, albo od tej nutrii. Ludzie niektórzy się tym zajadają. No szczurem może nie. Chociaż w niektórych pewnie miejscach na świecie też. A Bóg mówi zająca nie. No a dlaczego nie? Bóg tu już nie tłumaczy. No nie rozkładam na czynniki pierwsze, ale jeśli ktoś chce, niech znajdzie literaturę, dlaczego jedzenie mięsa zajączego szkodzi. Ja mam takie opracowania, jakby ktoś chciał, z chęcią się podzielę. Między innymi dlatego, że zając nie oddaje moczu tak jak inne zwierzęta. Ten mocz u niego wydobywa się razem z kałem albo przez skórę, więc to jego mięso samo jest nasiąknięte niedobrymi czynnikami, tymi elementami spożywczymi dla nas. Jeżeli ktoś spożywa, no to zatruwa swój organizm, no bo wiemy, że mocz zawiera amoniak, amoniak jest niedobry dla człowieka. To tak już szybciutko rozkładając to na czynniki pierwsze. Ale jest cała wykładnia na ten temat, można poczytać. Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto, to jest racica, ale nie przeżywa, będzie dla was nieczysty. Wieprzowina, świnia, to może słyszeliśmy o tym, bo niektóre kraje, niektóre państwa, niektóre religie nie jedzą tego. Arabowie nie jedzą, muzułmanie nie jedzą, Żydzi nie jedzą. A to jest ciekawe. A cały świat je, ale oni nie jedzą. No, Żydzi akurat wywodzą się jakby tutaj z Izraela i Pismo Święte uważają również za księgę natchnioną, więc ważną, szczególnie pięcioksiąg mojżeszowy, tam to jest zawarte, więc no wieprzowiny nie jedzą i przez to pewnie na zdrowiu zyskują. Nie będziecie jedli ich mięsa, ani dotykali ich padliny, są one dla was nieczyste. Będziecie spożywali z tego wszystkiego, co jest w wodzie, wszystko, co ma płetwy i łuski w wodach, w morzach i rzekach, będziecie to jedli. Co ma płetwy i łuski. A rekin ma? Nie ma. A niektórzy się zupą z rekina zajadają. A ostatnio czytałem opracowanie na temat zupy z rekina. Dosłownie napisane jest, że równie dobrze można ugotować sobie zupę ze zwykłej ryby, nasikać do garnka i otrzymamy zupę z rekina. Dlaczego? Bo również, tak jak zając, jeśli chodzi o rekina, on mocz wydala przez płetwy, przez skórę. Więc jeżeli się gotuje na tych elementach zupę, no to gotujemy tak jakby z moczem rekina. Ale każda istota wodna w morzach i rzekach, która nie ma płetw ani łusek, spośród wszystkiego, co się roi w wodzie i spośród wszystkich małych zwierząt wodnych, będzie dla was obrzydliwością. Obrzydliwe to jest, prawda? To, co powiedziałem, było obrzydliwe. O tej zupie obrzydliwe było. I Bóg mówi dla nas, nie próbujcie tego nawet. To będzie dla was obrzydliwością. Oczywiście obrzydliwość, jak się dobrze popieprzy i posoli, też jest dobra. Prawda? Nie czuje się tego. I ludzie niestety tak na świecie żyją. Spośród ptaków będziecie mieli w obrzydzeniu i nie będziecie ich jedli, bo są obrzydliwością. Następujące. Orzeł, sęp czarny, orzeł morski. No tego akurat chyba ludzie nie jedzą, prawda? Nie słyszałem, żeby ktoś tam orła czy sępa zjadał. Wszelkie gatunki kani, sokołów, kruków, strusowa mewa, wszelkie gatunki jastrzębi. No strusia jadamy. Nawet w Polsce są hodowle strusia. A to ciekawe, Bóg mówi, nie, no strusia nie powinieneś jeść. Dlaczego? No zaufaj mi, nie powinieneś jeść i tyle. Ale jeżeli ktoś chce, niech szuka dlaczego. Pewnie się doszuka. Spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi, następujące są dla was nieczyste. Kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek. No nie, tego chyba raczej byśmy nie zjedli. Gekon, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon. Nawet nie wiem, co to jest skolopendra. Wszelkie małe zwierzęta, które pełzają po ziemi, są obrzydliwością i nie wolno ich jeść. Co pełzają? Ślimaki? Dżownice? A nieraz widzimy taki program, gdzie ludzie mają coś tam różne rzeczy udowodnić, na przykład zjeździć dżdżownicę. Widziałem, jak się zajadają pająkami, dżdżownicami, bo ja obrzydliwość. Ale ludzie nie znają Pisma Świętego, dlatego w ten sposób się zachowują. Nie plugawcie siebie samych przez spożywanie wszelkich małych zwierząt pełzających. Nie zanieczyszczajcie się przez nie. Stalibyście się przez to nieczystymi, ponieważ ja jestem Pan Bóg wasz. Uświęćcie się, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi. Ci, którzy się poświęcają... O, a tu to już jest niesamowite, bo tutaj Bóg już poddaje nam... On już jakby zezłoszczony na Izrael, że go nie chce słuchać. Bo Izrael, Bóg przychodził do Izraela i Izrael mówił, dobrze Boże, to będziemy ci służyć. No to minęło kilkadziesiąt lat, a oni się od Boga odwracali. No to Bóg zsyłał na nich karę. No to oni doświadczyli tą karą, przychodzili, Panie, przepraszamy Cię, znowu będziemy Ci służyć. No to Bóg mówił, dobra, to daruję Wam. A oni, okej, 40 lat znowu było w porządku, a potem znowu upadali. A to pobierali sobie córki kananejskie za żony, a to przejmowali ich obyczaje, oddawali się praktykom bałwochwalskim. A wraz z oddawaniem się praktykom bałwochwalczym, zmieniali swój tryb życia, jedzenie, dietę. I Bóg tutaj przez Izajasza, Izajasz to są lata tam tuż przed najazdem babilońskim, czyli około 600 przed narodzeniem Jezusa, 630 przed narodzeniem Jezusa. Izajasz wtedy chodzi, do Izraela głosi, wtedy też Jeremiasz, mówią, nawróć się, nawróć, bo jak nie, to dostaniesz znowu karę. Tak mówią do Izraela. I napisane jest w księdze Izajasza. Ci, którzy się poświęcają i oczyszczają, czyli Bóg tu w tym wersecie przez Izajasza mówi, ci, którzy oddają się praktykom bałwochwalczym, by wejść do ogrodów za innym, który już jest w środku, którzy jedzą mięso wieprzowe, i płazy, i myszy zginą razem wyrocznia Pana. Ja jak zobaczyłem w Piśmie Świętym, że tak jest napisane, to powiedziałem nie. To ja już od dzisiaj mięsa wieprzowego nie jem. Kiedyś zobaczyłem, że moja żona je parówki wieprzowe. To jej opowiedziałem o tych parówkach trochę. To powiedziała, że je obrzydziłem i że więcej tego nie weźmie do ust. I do dzisiaj faktycznie już nie je, 6 lat. I ona sama mówi, gdziekolwiek jesteśmy, spróbuj, załóżmy tam do sąsiadki, czy do ciotki, czy do kogokolwiek. Spróbuj nie jeść mięsa wieprzowego przez miesiąc, a potem weź je do ust. Sam wyplujesz, bo ci nie będzie smakować. Człowiek jak jest przyzwyczajony, jakbyśmy byli od małego karmieni myszą, mięsem misim, to by nam pewnie smakowało. I tak jest, tak samo. No, Francuzi się karmią mięsem żabim. Im smakuje. A my pewnie byśmy mięsa żabiego nie wzięli do ust. Ja nie byłem karmiony, ale pamiętam, jak byłem w Barcelonie w 2000 roku, tam spróbowałem... Tak. Spróbowałem krewetek, spróbowałem tych kalmarów. Obrzydliwość. Ale ludzie sobie to popieprzą, posolą, opieką w panierkę i jedzą. I im smakuje, nie? Ale nie dobre to jest. I mięso wieprzowe, ponieważ nasz naród polski od małego był takim karmiony, to ja pamiętam, jak mój dziadek hodował, potem na podwórku bili tą świnię, potem w stodole ją wieszali, kroili, potem dziadek kaszankę z tego robił. Ja do ogródka się zagradałem i z takiej wielkiej wanny mu wśród kwiatków kaszę wyjadałem. To było smaczne. Jak dobrze posolili, popieprzyli, to nic, że krew dodali. To nic, że mięso wieprzowe tam było. Smakowało. Ale dzisiaj jak biorę to do ust, to mi to nie smakuje. Co mówi Biblia o zdrowiu? Apostołowie wspierali się nawzajem, jeżeli chodzi o zdrowie. Pomagali sobie, modlili się za siebie. Chcieli być zdrowi, zależało im. I tutaj na przykład jest list świętego Jana. I w pierwszych wersetach on mówi do Gajusa. Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia. Podobnie jak zaznaje pomyślności twoja dusza. Jak to wspaniale, gdy dusza jest zdrowa, gdy ciało jest zdrowe. Wtedy człowiek ochoczy, radosny, depresji nie łapie. Chodzi, pracuje dla Boga. Jednak najlepszym lekarzem jest Jezus. Każdy, kto zwróci się do Niego, może być uzdrowiony. Każdy. Czasem nam trudno uwierzyć w to, no bo jak ktoś jest niewidomy od urodzenia, to trudno mu powiedzieć, słuchaj, uwierz w Jezusa, to Jezus cię uleczy. Chociaż gdy otwieramy Ewangelię, to tam czytamy, że Jezus przechodził przez Jerozolimę, zobaczył ślepca i go uzdrowił. I on przewidział. Dzisiaj rozmawiam o Jezusie z taką dziewczyną, która jest niemową. Od 2 dni staram się jej tę Ewangelię przekazać, żeby przyszła do Boga. I sam jej powiedziałem, wiesz, ja szczególnie po to przyszedłem do Boga, bo liczę nawet, że On mnie uzdrowi, bo też jestem chory. Trudno mi powiedzieć, czy Ty, jeśli przyjdziesz, to Ciebie uzdrowi. Bóg jest lekarzem, a wiara czyni cuda. Można góry przenosić. Czy ty możesz być uzdrowiony? Czy ty możesz być uzdrowiona? Nie wiem. Bóg ma dla ciebie twój scenariusz życia. Może się okazać, że nie. Ale i tak lepiej jest być z Bogiem. Bo wiem wtedy, co mnie czeka na końcu tej drogi. Nie nicość, nie pustość, tak jak wszystkich ateistów. Ja wiem, co Bóg mi zaplanował. I jak będzie tam wspaniale, o tym będziemy mówić na następnym wykładzie. O właśnie, to jest ten fragment. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Co ciekawe, Bóg wszystkich nie uleczył. Znajdował się tam pewien człowiek, ten jeden, jedyny człowiek, do którego Jezus przychodzi, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Oni tam wierzyli, że jak poruszy się woda, to gdy się wejdzie do tej wody, to Duch Święty wstępuje i uzdrawia człowieka. I tak się działo. Ale w czasie, kiedy ja dochodzę, inni wstępują już przede mną. Rzekł do niego Jezus: stań, weź swoje nosze i chodź. Został uzdrowiony. Pamiętam, jak kiedyś miałem tu na tej sali kazanie i jedna z sióstr po kazaniu przyszła do mnie i mówi: co u ciebie? A ja mówię: dobrze. Właśnie jutro idziemy do szpitala z synem, ponieważ co chwila choruje. I lekarz zdecydował się na wycięcie mu migdałów. Przeszedł wszelkie badania. 3 miesiące czekaliśmy na to, żeby się do tego szpitala dostać, ale jak już tam się dostaniemy, wytną mi te migdały, to już będzie spokój. Słyszeliście o takiej teorii, że jak się dzieciom wycina migdałki, to im się poprawia, prawda? Znaczy jest też inna teoria, że zaraz potem łapią od razu zapalenie oskrzeli zamiast chore migdałki i gdzieś ta choroba się gdzie indziej przerzuca. Ale moja sąsiadka mówi: wiesz co, idź! Mój Michał był chory, a jak mu wycięli migdałki, to jak ręką odjął, do dzisiaj ani razu nie chorował. I ta siostra mówi: a dlaczego ty się nie pomodlisz? Przecież Bóg jest lekarzem, jeżeli zechce, to uzdrowi. Ja mówię: no wiesz, jakoś mi nie przyszło do głowy, żeby się pomodlić. Patrzcie, tak człowiek może być blisko Boga, blisko lekarza i nie przyjdzie mu do głowy, żeby się pomodlić w intencji zdrowia swojego ukochanego syna. Więc wróciłem czym prędzej do domu i oświadczam żonie radośnie: słuchaj, nie idziemy do tego szpitala, będziemy się modlić. Bóg, jeśli zechce, to go uzdrowi. A moja żona co? Aż ty, normalnie, jeśli się całkiem pomieszało. Jutro jest wizyta, jak ty nie chcesz, to ja idę i zostanę z nim w szpitalu i tam będziemy. No to piszę do niej, wiesz, żona nie wyraziła zgody. Co prawda modlić się możemy, ale nie wiadomo, jaki będzie efekt. Ona mi odpisuje: nieważne. Jak Bóg będzie chciał, to operacja się odbędzie. Jak nie będzie chciał, to operacja się nie odbędzie. Zostawiłem to, tak? Poszedłem do żony i tak jej powiedziałem. Na drugi dzień pojechałem do pracy. Oni od 8 pojechali do szpitala. Godzina 10, wysyłam jej SMS-a. No i jak? Wszystko dobrze? A ona mi odpisuje: wiesz, operacja się dzisiaj nie odbędzie. Bo nie wiem, jak to możliwe, ale nie ma dla niego łóżka. Wszystkie łóżka zajęte. I pomimo, że byliśmy w piątek i kazali nam przyjść dzisiaj w poniedziałek, tak jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności łóżka dla niego nie ma. Więc wyznaczyli nam wizytę za 3 miesiące. Ja mówię: chwała Panu. Więc przez ten czas robimy wszystko, żeby pomodlić się, potem znaleźć lekarza, który potwierdzi, że Kuba jest zdrowy i że nie potrzebuje operacji. No logiczne, prawda? No więc na kolana i modlimy się. Pamiętam, jak tu prosiłem was, niektórych z was. Jak gdzie nie byłem po Polsce, tam wszędzie modliliśmy się, żeby Kuba był zdrowy i nie musiał mieć operowanych tych migdałków. Znaleźliśmy lekarza. Pojechaliśmy. Zapłaciłem za wizytę 200 zł. Miałby to być kompetentny lekarz, który dokona wszystkich badań i potwierdzi, że cud nastąpił. Po czym lekarz zapytał w trakcie badania: a kto jest lekarzem prowadzącym waszego Kubusia? Ja mówię: no ta pani lekarz taka i taka tam ze Spornej. A on mówi: to ona jest specjalistką w tej dziedzinie, niepodważalny autorytet. Więc ja tu nie mam co do powiedzenia, jak ona powiedziała, że jest chory i trzeba wyciąć, to trzeba wyciąć. I ja widzę, że trzeba wyciąć. No i tyle mi się zdała jego opinia. Więc przyszła niedziela. Umówieni byliśmy, że on znowu przyjedzie do szpitala, w poniedziałek zrobią mu zabieg. No więc moja żona zapakowała się w niedzielę i pojechała do tego szpitala, bo ja powiedziałem, że nie pojadę. Po czym za godzinę 40 minut wraca i mówi: wiesz co, strajk jest. Pielęgniarki strajkują, lekarze strajkują, nie chcą go przyjąć do szpitala. Ja mówię: chwała Panu, no to modlimy się dalej. Minęło pół roku już od decyzji, kiedy miał mieć zabieg. W końcu moja żona mówi: jest ustalony nowy zabieg 10 listopada 2010 roku. Ale ja wylatuję wtedy za granicę, no więc ty siłą rzeczy musisz jechać z nim do tego szpitala. Ja mówię, dobrze, kiedy wylatujesz? W poniedziałek. Kiedy mam być w szpitalu? W niedzielę. No to dobrze. Pojechaliśmy do tego szpitala w niedzielę rano. Przyjęli nas, pobrali krew, bo miał być na czczo, wszystkie badania zrobili. Wieczorem miała być decyzja oczywiście o zabiegu. Wieczorem przychodzi lekarz i mówi, te wyniki tutaj nie do końca mi się podobają, więc ten zabieg chyba nie jest do końca wskazany, ale ponieważ maszyna, na której robimy badania, często się myli, więc jutro badania powtórzymy i jeżeli okaże się, że wszystko jest w porządku, to we wtorek będzie zabieg. W poniedziałek pobrali mu krew. Wieczorem przychodzi lekarz, mówi, badania są w porządku, maszyna się pomyliła, jutro rano zabieg. Karteczka na łóżku rano we wtorek na czczo. Niektórzy to znają, jak byli w szpitalu. Do godziny 12 nic się nie dzieje. Przychodzi o 12 lekarz i mówi, zabieg się nie odbędzie, bo rano temperatura była 37,2 kreski, a to może oznaczać początek infekcji, a jak jest początek infekcji, to nie można operować. Jeżeli się temperatura utrzyma do jutra, czyli do środy, no to musicie wracać do domu. Przyszła środa, temperatura się utrzymała, wygonili nas ze szpitala, wywiozłem Kubę do babci na tydzień, odchorował swoje. Ja mówię, Emilia, więcej nie jadę do lekarza. Od tamtej pory minęło 3 lata. Kuba nie chorował ani razu. W tym tygodniu moja żona mówi, mam umówioną wizytę u lekarza, zostanie przeprowadzone badanie migdałków i słuchu, bo to się też na słuch rzuca. Zobaczymy, co będzie. Emilia wraca, mówi, wszystko w porządku, słuch w porządku, migdałki w porządku, zabieg niepotrzebny. Modlitwa została wysłuchana. Amen. Lekarz najlepszy dla nas to Jezus. Chociaż nie zawsze tak musi być. Jestem chory 20 lat. Jezus jakby przedłuża moje życie, ale nie uzdrowił mnie jeszcze. Może uzdrowi, może nie. Jeśli tak, chwała Panu. Będę takie wykłady co rok tutaj może przeprowadzał. Jeżeli nie, będę lepszej sytuacji od was, bo już będę bardzo blisko spotkania z Bogiem, a wy dalej się tu będziecie męczyć. Więc jestem otwarcie i optymistycznie nastawiony na koniec tego życia. O zdrowiu mówi bardzo dużo Stary Testament. Ale zwraca naszą uwagę na to, że radość, która wychodzi z serca, ma służyć zdrowiu. Bo duch przygnębiony wysusza kości. Jak to bardzo jest istotne, żebyśmy radowali się, żebyśmy się uśmiechali, żebyśmy nie popadali w depresję. Jest to ważne dla nas. Bo gdy jesteśmy radośni, służy to naszemu zdrowiu. I tak mówi Księga Przypowieści w rozdziale 17, werset 22. Rozdział 10, werset 17 mówi, szczęśliwyś kraju, którego król szlachetnie urodzony, a twoi książęta w czasie właściwym ucztują na sposób męski, bez uprawiania pijaństwa. Szczęśliwyś kraju. To jest chyba jedyny fragment o alkoholu, który tutaj jest. Ale my znamy te fragmenty. Wystarczy znowu powrócić do Księgi Wyjścia, 20 rozdział, przykazanie nie zabijaj. Stary Testament ostrzega i doradza wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość także w jedzeniu, czyli w nieprzejadaniu się. 23 rozdział Księgi Przypowieści, werset 1. Gdy z możnym do stołu zasiądziesz, pilnie uważaj, co masz przed sobą. Nóż sobie przyłóż do gardła, jeśli jesteś żarłokiem. Bardzo to żony naszym mężom mówią, żarłoku ty jeden. A tu Pismo Święte mówi, szybciej przyłóż sobie nóż do gardła, niż żebyś miał za długo przy stole siedzieć. Nie pożądaj jego przysmaków, bo to jest pokarm zwodniczy. To sami wiemy, jak się czasem do czekolady dorwiemy, albo do ciasteczek, albo tam do bigosu, albo jeszcze do czegoś innego. Do usmażonej kiełbaski z patelni. No jak to pachnie z grilla. No i drobiowe kiełbaski są, prawda? Tak samo pachną, tak samo smakują. Są dobrze posolone, popieprzone, to dobrze smakują. Księga Daniela doradza, jaką dietę stosować. Pierwsza księga, pierwszy werset Księgi Daniela, bardzo łatwo zapamiętać. Zaczyna się tak. W trzecim roku panowania króla judzkiego Joachima przybył król na babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Czyli to, co mówiłem wcześniej, Izajasz napominał. Izrael nie chciał, napominał, nie chciał, w końcu zesłał karę. Przyjechał król babiloński i najechał na Jerozolimę. Jak zerkniemy do historii, to 3 razy najeżdżał, ale ten najazd już był ostatni, tragiczny, najbardziej. Wtedy wszyscy ucierpieli i prawie cały naród został wzięty do niewoli. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez 3 lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. Czyli wtedy wszyscy zostali uprowadzeni do niewoli. Król babiloński sobie wymyślił, że wybierze tych wszystkich młodzieńców, inteligentnych, bystrych, pięknych z ludu babilońskiego, przeszkoli ich, pozmienia im imiona i oni będą służyć u niego w państwie. To tak u nas polskie państwo też tego doświadczyło. Jak Rosjanie najechali, to wystrzelali całą inteligencję polską, prawda? I tak samo król babiloński chciał zrobić. Ale do tego przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i mieli być wychowywani tam przez 3 lata, uczeni, karmieni, po to, żeby rozpocząć służbę przy Bogu, przy królu. I tu mamy napisane, że spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Gdy czytamy następne historie, to widzimy, że ta trójka razem się utrzymuje. To jest taka trójka bardzo bliska Bogu, a wśród nich nasz bohater główny Daniel. No i co takiego oni mówią? Co oni takiego mówią? Mówią do przełożonego: my nie chcemy jeść tej diety z waszego stołu. Poddaj sługi twoje 10-dniowej próbie. Niech nam dadzą jarzyny do jedzenia i wody do picia. I zobaczymy, co się stanie. To taka dieta z raju, prawda? Z Edenu. Ja sądzę, że tam były też owoce oprócz warzyw, jak to jest napisane. Na pewno jeszcze były nasiona, zboża, orzechy. To, co człowiekowi jest najbardziej potrzebne. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co zobaczysz. Czyli pomimo, że oni zostali uprowadzeni, to dietę swoją zachowali. Chcieli przynajmniej zachować. No i widzimy, że ten przełożony przystał na to żądanie i poddał ich 10-dniowej próbie. A po upływie 10 dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Czy dzisiaj można byłoby taką dietę zachowywać? Trudno byłoby ze względu na to, że te nasze warzywa, owoce są zanieczyszczone strasznie. Trzeba by było spożywać ekologiczne. Poza tym niedostępne wszędzie i zawsze, szczególnie o tej porze roku u nas. Ale jednak jest to możliwe, bo ja powiem wam, że taką dietę stosuję prawie już od 5 miesięcy. Właśnie namówili mnie, żebym spróbował takiej diety i zobaczył, jak moja choroba i mój wirus zareaguje na tą dietę. I już 5 miesięcy. Nie jem nic oprócz warzyw, owoców, zbóż, kaszy i orzechów. Do tego olej lniany i różnego rodzaju jeszcze suplementy, takie, które są potrzebne człowiekowi, jak potas, który jest potrzebny, kiedy soli się nie je i sód jest wypłukiwany z organizmu, a sód dla organizmu w nadmiarze jest niedobry. Wraz z tym się wiąże nadwaga, nadciśnienie, cholesterol rośnie, nogi puchną, nie można chodzić, a ta dieta pomaga. I powiem wam, że przez 5 miesięcy wszystkie wyniki, jakie miałem złe krwi, wróciły do normy. Oprócz wątrobowych. Wątrobę mam jeszcze słabą. Jeszcze się utrzymują. Ale podobno mam 1,5 roku wytrwać na tej diecie, więc jeszcze dużo przede mną. Ale pokazuje to, że można. Bo niektórzy pukali mi się w głowę. Lekarze mówili: nie, to jest dieta mordercza dla wątroby. A wyniki się poprawiły. Niesamowite. Jak to możliwe? Mówili: bez mięsa się nie da. Moja mama do dzisiaj dzwoni i mówi: kupiłbyś sobie szyneczki, jakieś byś sobie tam podjadł. A ja mówię: mamo, nie potrzeba. Potrzeba, bo tam jest białko. Białko również jest w warzywach, w kaszy. Są takie właściwie orzechy na przykład. Orzechy sezam z kasz, na przykład amarantus albo komosa ryżowa. To są takie zboża, które są nasycone tymi białkami. Komosa ryżowa to jest tam skądś z Peru, z Ameryki Południowej, ale ona jest niesamowitym lekarstwem dla organizmu, bo ona ma te wszystkie dobre czynniki, które dobrze wpływają na organizm. Soja, produkty sojowe dobrze wpływają. Mają dużo aminokwasów. Białka składają się z aminokwasów, a warzywa mają bezpośrednio aminokwasy, które docierają do organizmu i można. Nie jem mięsa i żyję. Co prawda schudłem, 10 kilo schudłem. Ale moja żona się cieszy, bo zgubiłem brzuch. Jak byłem wczoraj na basenie wieczorem, to mówiła: jakiś ty przystojny. A zawsze było: ty grubasie, ty żarłoku. Lepiej mi. Co prawda ten garnitur kupiłem, jak byłem grubszy, więc może leży tak nie bardzo na mnie. No i chyba będę musiał trochę zakupów teraz w najbliższym czasie zrobić. Ale jak idę na spacer, też mi się chce fruwać, chce mi się biegać. Wcześniej tak nie czułem. Więc dieta ta pomaga. Nie chcę sobie wyobrażać, co by było, gdybym był zdrowy, gdybym miał zdrową wątrobę, nie bym był osłabiony. Chyba na ulicy nie byłoby tam lepszego na mnie. Polecam dwie książki na ten temat. Pierwsza, Dieta Alleluja, czyli jak pozbyć się chorób i żyć w pełnym zdrowiu. Całą tą książkę przeczytałem. Niesamowita masa doświadczeń. Napisali ją lekarze, którzy przeszli właśnie na taką dietę. Na taką dietę, o której mówiłem. Na tą ZDN, na tą, którą stosowali Daniel i jego przyjaciela. Masa doświadczeń. Lekarze, którzy pokazują, jak ona ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie. A druga książka, Kuchnia w trosce o twoje zdrowie, lekarz Grażyna Kuczek oraz Beata Śleszyńska, Polki, doradzają, co jeść, aby uniknąć miażdżycy, choroby wieńcowej, zawału serca, choroby nowotworowej, cukrzycy, hipoglikemii itd., itd. Rewelacyjne książki, polecam, są dostępne i one, jeżeli tylko zmienimy swoje zdrowie, to oczywiście powinny nam pomóc. Ja tu przestrzegam przed tradycyjnym wegetarianizmem, bo tradycyjny wegetarianizm bardzo często polega na niejedzeniu mięsa, a na jedzeniu pieczywa i żółtego serca na przykład, nie? Obie rzeczy bardzo niekorzystne dla organizmu. Pieczywo, które opieczone jest z białej mąki, która w ogóle jest pozbawiona wszelkich wartości odżywczych, bo to, co jest odżywcze, zostało odsiane i gdzieś tam dalej poszło. Powinna być to mąka razowa, a najlepiej żytnia. Takie pieczywo jak najbardziej dopuszczalne i to czerstwe albo z tostera opieczone. No a drugie, ser żółty. Jest wiele artykułów, na ten temat nie będę się rozwodził, można poczytać o serze żółtym. A jeśli już ktoś lubi, to warto wybrać taki, który jest bez konserwantów. Możemy pojechać do Tesco i kupić ten sam Hochland, serek żółty, który jest naszprycowany konserwantami i ten sam, bardzo podobnie wyglądający, który ma w napisie nie ma konserwantów. I na tym trzeba się skupiać, żeby patrzeć, aby to jedzenie nasze nie było naszprycowane chemią. Co Pismo Święte mówi na temat pracy? Następny temat. Mam jeszcze chwilę, poruszymy jeszcze te tematy. Temat ten jest niezmiernie mi bliski. Gdy zaczynałem swoją pracę, mając 15 lat, zaczynałem w hurtowni alkoholi. Chyba Bóg nie chciał, żebym tam pracował, bo dwa dni tam tylko popracowałem. W hurtowni alkoholi o 9 rano najpierw potłukłem jedną paletę piwa, potłukło się 256 butelek. Myślałem, że 7 dni będę za darmo pracował i odrobię. Ale wieczorem, gdy przyjechało wino, potłukliśmy z kolegą następną paletę wina, 76 litrów wina, po czym facet wyrzucił nas z hurtowni i więcej się tam nie pojawiliśmy. Jak to bardzo jest istotne, jaka jest jakość naszej pracy. Jeżeli jest ona dobra, nasi pracodawcy odnoszą zyski, jeżeli odnoszą zyski, to dzielą się z nami, chyba że nie chcą się dzielić, bo są skąpi, no i wtedy niestety pracownicy są biedni, a pracodawca jeździ najnowszym modelem Porsche i cieszy się. No i tak też bywa. Ale patrzcie, jakie byłoby to wspaniale, gdyby wszyscy stosowali się do rad Biblii i wiedzieli, jak rozdzielić te pożytki, które Bóg pozwala nam zarabiać. Napisane jest, cokolwiek czynicie z serca, wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi. Czyli Bóg zachęca nas, jakąkolwiek pracę byśmy wykonywali, to żebyśmy ją wykonywali z serca, jak dla Pana, a nie dla ludzi. A bardzo często ta praca nasza jest taka na odczep się. A tu mamy radę, żeby w swoją pracę wkładać jak najwięcej serca. Pismo Święte mówi, leniwy pragnie i czeka na próżno. Pragnienie pilnego jest zaspokajane. Takie przysłowie jest, kto nie pracuje, niech nie je, prawda? Czyli Pismo Święte nam doradza, żebyśmy nie byli leniwi, żebyśmy byli aktywni, żebyśmy z ochotą służyli, jak gdybyśmy służyli Panu, a nie ludziom. Spotkałem w swoim życiu wielu pracowników, wielu pracodawców, bo przecież również przedsiębiorcy, z którymi się spotykam, są pracodawcami. Budowałem zespoły handlowe przez 10 lat ostatnie. Osobiście przeszkoliłem około 560 handlowców. Od samego początku rekrutowałem i prowadziłem, uczyłem ich sprzedawać, jeździłem z nimi na spotkania handlowe, szkoliłem ich, pokazywałem, jak negocjować. Z tych 500 setka tylko dobrze pracowała. Patrzcie, 500 wyszkolonych, a tylko setka dobrze pracowała. A tak naprawdę całkiem dobrze tylko 30. Tylko 30 to byli ci, którzy rewelacyjnie pracowali, którzy osiągali wyniki. A tak różni ludzie trafiali, różnie marudzili, niektórzy oszukiwali. Miałem w historii takiego człowieka, który przez 2 miesiące pracował, przynosił umowy podpisane na realizację usług, opieczętowane, podpisane, a po miesiącu okazywało się, że taka firma w ogóle nie istnieje. Miałem taki przykład ostatnio. Rozstawaliśmy się z pracownikiem, bardzo miło się z nim rozstaliśmy, bo miał 2 tygodnie wypowiedzenia, a my już mu miesiąc wcześniej powiedzieliśmy: Łukasz, słuchaj, likwidujemy to stanowisko pracy. No przykro nam strasznie. Jesteś wspaniałym facetem, nie miej nic do siebie. Po prostu likwidujemy dział programistyczny, ten akurat, tą komórkę do realizacji tych konkretnie projektów. Niestety, no, będziesz musiał odejść. Łukasz odszedł. Potem okazało się na koniec, że księgowa pomyliła się o 900 zł i za dużo mu przelała. Dostał odprawę oczywiście. A nasza dziewczyna, która robiła przelewy, też nie zauważyła tego i przelała mu te pieniądze. I dzwonimy do niego, mówimy, ona mówi: słuchaj Łukasz, pomyliłam się, będę musiała to z własnej kieszeni oddać. Może byś zwrócił te pieniądze. A on mówi: sorry, pomyliła się, twoja sprawa. Ja już nie mam tych pieniędzy, wydałem. Ja z nim rozmawiałem, księgowa z nim rozmawiała, mój wspólnik z nim rozmawiał. Ja spotkałem się z nim, mówię: wiesz, Bóg jest, on patrzy. To nas oceni, nie bój się. Machnąłem ręką, mówię: szkoda. Ale czasem ludziom dobrze się robi. To tak jak w każdym życiu. Sąsiadowi, przyjacielowi, komuś dobrze się robi, a oni odpłacają niedobrym. No tak to niestety czasem bywa. Pismo Święte zachęca, żebyśmy byli w tej kwestii uczciwi, żebyśmy byli pracowici, żebyśmy z chęcią pracowali. Tu przyrównuje nas Księga Przypowieści, 6 rozdział, werset od 6 do mrówek. Do mrówki się udaj, leniwcze! Tak jakaś matka ma syna, który leży popołudniami i nie chce mu się pracować, to tak powinnam powiedzieć: do mrówki się udaj, leniwcze! Patrz na jej drogi, bądź mądry. Nie znajdziesz u niej zwierzchnika ani stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzą swą żywność i zbiera swój pokarm we żniwa. Jak to mrówka, kurczę, ona wie. Ona wie, co robić. Pszczoły, jakbyśmy się przypatrzyli. Jaskółki. Domu nie mają, pana nie mają. A gniazdo sobie zrobią, dzieci wychowają, potem polecą, wrócą z powrotem za rok. Niesamowite. Pismo Święte mówi, że nie powinniśmy wybrzydzać. Nie powinniśmy wybrzydzać. Żadna praca nie hańbi. Ja, gdy zaczynałem w 97 swoją przygodę z biznesem, to najpierw usługi reklamowe świadczyłem, ale później otworzyłem dyskotekę. Przez 3 lata tą dyskotekę prowadziłem. I no, byłem tam nadzorcą, chodziłem, patrzyłem, jak pracują za barem, patrzyłem, jak DJ gra, jak ochrona pilnuje. Ktoś tam puszczał na bramce, na drzwiach wejściu, się tak mówi, bramkarz, ten, który pilnował i sprzedawał bilety. Ale jak impreza się kończyła, wszyscy szli do domu, to ja szedłem do łazienek i sprzątałem łazienki. Bo wiedziałem, że nikt nie wysprząta tych łazienek jak ja. Oj, różne tam rzeczy były. Ale ja się nie brzydziłem, bo mi zależało, bo wiem, że po jakości łazienek się lokal poznaje. Jak jest czysto i pachnie, to ludzie chcą przychodzić, bo widzą, że jest, że jak w łazience, to i w kuchni jest czysto, nie? I cieszyłem się, że mogłem tę pracę wykonywać. Nikt nie chciał. A ja byłem i sprzątałem. I cieszyłem się. Tak. Proszę na głos powiedzieć. Tak, wizytówka gospodarza, dokładnie. A dzisiaj, gdy przyglądam się, ile panie sprzątaczki mogą zarabiać, to naprawdę, te osoby, które chodzą po domach i sprzątają, świadczą usługi, to do 150 zł na dzień dniówki wyciągają. 8 godzin ciężkiej pracy i mają solidną zapłatę. Mieszkam na osiedlu takich domków jednorodzinnych i tam sąsiedzi wynajmują sobie, no jak ktoś ma 400 metrów dom, to tam kobieta, jak przychodzi, to 12 godzin sprząta. Jeden dzień, 12 godzin. To i 200 zł potrafi zarobić. Ale kto chce, to pracuje i ma tą pracę. A niektórzy by powiedzieli: nie, to pracy jako sprzątaczka. a narzekamy na bezrobocie. Każdego dzieła, które Twa ręka napotka, podejmij się według Twych sił. Bo nie ma żadnego działania, ani rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego zdążasz. W Księdze Kaznodziei Salomona możemy przeczytać. Biblia zachęca do pracowitości. Biblia zachęca także do doskonalenia się. Zachęcam Was jedynie, bracia, w liście do Tesaloniczan. W pierwszym liście możemy przeczytać od wersetu 4, rozdział 4, od wersetu 11. Zachęcam Was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali się zachować spokój, spełniać własne obowiązki, pracować swoimi rękami, jak to Wam przykazaliśmy. Czyli każdy wolny czas, zamiast leżeć przed telewizorem, powinniśmy szkolić się, czytać, uczyć, jedziemy samochodem, słuchać. Są audiobooki teraz, gdzie książki są nagrywane i wcale nie trzeba czytać, bo można sobie słuchać. Rozwój i szkolenia są dla nas bardzo istotne. Wtedy jakość świadczonej pracy naszej się zwiększa. Jeżeli chcemy pracować dla Pana, to również. Jest masa książek ewangelizacyjnych, które możemy czytać, pogłębiać swoją wiedzę. Co Bóg mówi o naszej hojności? W drugim liście do Koryntian 9:5. Uważałem przeto za konieczne prosić braci, aby przybyli wcześniej do was i przygotowali już przedtem obiecaną przez was darowiznę, która by się okazała hojnością, a nie sknerstwem. Czyli jak widać, już wtedy apostołowie zachęcali swoich braci do tego, aby poruszali najbliższych, do tego, aby byli hojni, aby oddawali darowiznę. Tak bowiem jest, kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Tak właśnie apostoł Paweł nam tłumaczył. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przemuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Czy to, gdy wspieramy bliskich, czy to, gdy wspieramy obcych, czy to, gdy wspieramy dzieło Boże, czyli ewangelizację. Może nie wszyscy mają czas na ewangelizowanie, ale są tacy, którzy chcą. Potrzebują tylko materiałów, które trzeba zakupić. I dalej możemy przeczytać, według tego, co jest napisane, rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży jej, zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Czyli im więcej dajemy, możemy się spodziewać, że tym więcej możemy otrzymać. Wzbogaceni we wszystko, bądźcie pełni wszelkiej prostoty, która składa się przez nas na dziękczynienie Bogu. Pewnego razu Jezus przyszedł do Łazarza. Tam spotkał Marię Magdalenę, której przebaczył. Tam spotkał Martę. Marta była zakrzątana w przygotowywanie posiłków, a Maria wzięła najlepszy olejek, który miała, wylała Jezusowi na nogi. Pamiętacie tą opowieść? Umyła mu, oczyściła, włosami swoimi wytarła. Ale tam też był Judasz, ten, który miał wydać Jezusa. I mówi, co ty zrobiłaś? Przecież ten olejek można byłoby sprzedać za bardzo duże pieniądze i rozdać te pieniądze ubogim. Tak możemy przeczytać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów, nie rozdano ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, mając szos, wykradał to, co składano. Był skarbnikiem wśród 12 apostołów. I tu już jest napisane w 12 rozdziale Ewangelii, że był złodziejem, mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Dlatego warto wspierać tych, którzy dla Jezusa pracują. Według tego, co jest napisane, rozproszył, dał ubogim, a ten slajd już chyba był, to przeszkolimy dalej. Mamy napisane, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest tam twój skarb, tam będzie i serce twoje. Oczywiście wiadomo, człowiek jest taki, że chciałby jak najwięcej mieć, osiągać pewne rzeczy w życiu, ale Salomon mówił, że to wszystko marność. Ja też dzisiaj wydaje mi się, że jak jechaliśmy nawet, zabrałem po drodze 5 kobiet tutaj na ten wykład, które są tutaj i słuchają. Pamiętacie, co powiedziałem? Że żyjemy jak pączki w maśle. Tak nam jest dobrze. Niektórym trochę mniej, niektórym gorzej, ale ogólnie nie jest źle. jest ciepło, mamy wodę, mamy fajne mieszkania. Ja mam fajny dom, gdzieś szereg swoich marzeń zrealizowałem i powtarzam za Salomonem, że to wszystko marność. Dzisiaj ciągnie mnie raczej do pracy taką, jaką Marek wykonuje, gdy go widzę w Jerozolimie, że on nakręca film i głosi Ewangelię, to aż mnie ciągnie. Zazdroszczę mu. I tego my wszyscy powinniśmy zazdrościć. O tym tutaj Bóg mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mula, ani rdzanie niszczą, gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Miałem swego czasu takie fajne dwa pieski, kupiłem białe, rasowe. Takie fajne te psiny były. Przez półtora roku je wychowywałem, tak się z nich cieszyłem. Przyszedł złodziej i ukradł. Rozumiem, jeszcze telewizor ukraść. Telewizor nie będzie tęsknił, a za telewizorem też nie. Ale psy ukraść. No i tak jest, że gromadzimy sobie skarby, ale nie tu, gdzie trzeba. Nie skupiamy się na tym, co najważniejsze. W Ewangelii Mateusza znajdujemy taką najbardziej wyszukaną radą Chrystusa. Ale gdy przyjrzymy się całemu kontekstowi, mowa jest tam o uczniu, który zapytał Jezu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I pamiętacie, co Jezus mu odpowiedział? Być może znacie ten fragment. No przestrzegaj przykazań. No i on mówi, ja przestrzegam. Przestrzegam wszystkiego. A Jezus mu odpowiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Niekoniecznie Bóg tego oczekiwał od niego. I niekoniecznie tego Bóg od nas oczekuje. Ale Jezus wiedział, że ten ów młodzieniec jest strasznie związany ze swoim majątkiem, z tym wszystkim, co on ma. Że on nie jest w stanie tego wszystkiego porzucić, bo to, co miał, przysłoniło mu w ogóle Jezusa. On przyszedł, pytał, chodził, szukał. Ale on i tak wiedział, że zostanie przy swoim majątku i zostanie i zrobi swoje. I w dzisiejszych czasach też tak bardzo często jest, że nam Jezusa przysłania szereg różnych rzeczy. Nie możemy się rozłączyć, nie możemy się oddzielić. Wiemy, że jedno z przykazań mówi, abyśmy w sabat odpoczywali. Siódmy dzień tygodnia. Na przestrzeni wieków, jak to wynikało z poprzednich wykładów, udowodniliśmy sobie już, że Kościół powszechny to przyznaje. Tak, że zmienili, żeby się odróżnić od Żydów, którzy byli wtedy prześladowani, a oni nie chcieli być. W VII wieku po śmierci Jezusa już na stałe właściwie większość Kościoła święciła niedzielę. I tak jest do dzisiaj. Święcą pierwszy dzień tygodnia, chociaż Bóg mówi, że to jest znak między mną a wami, żebyśmy w siódmy dzień odpoczywali, bo to jest dobre dla naszego organizmu. To jest Księga Wyjścia, 20 rozdział i tam możemy o tym poczytać. Bóg mówi, że kto święci siódmy dzień tygodnia, uznaje Boga jako Stworzyciela. I już nieraz próbowano to zmienić. Wprowadzano na przykład we Francji podczas rewolucji francuskiej 10-tygodniowy okres pracy, a później odpoczynek, ale to się nie sprawdziło. I wiemy, że wraz z tym łączy się wiele błogosławieństw. Kto przestrzega sabatu, też może się uważać za człowieka szczęśliwego. I mam takiego znajomego, który poznał wszelkie nauki o Bogu i powiedział, że już prawie mu uwierzyłem i zaufałem. Ale jednak, gdy zacznę przestrzegać siódmy dzień tygodnia, stracę pracę, a nie mogę sobie na to pozwolić. I to jest na przykład taki przykład, w którym coś nas tu trzyma i nie pozwala, żebyśmy przyszli bliżej do Boga. Bo nie mamy zaufania do Boga. Gdybyśmy mieli to zaufanie w pełni, to bylibyśmy się w stanie mu we wszystkim dostosować. Ale niektórzy z nas mają to problemy z tym. Trzeba się modlić za takie osoby. Trzeba ich wspierać. Może przyjdzie taki dzień, w którym wszystkie zasady, o których mówi Bóg, będziemy w stanie zastosować w swoim życiu. Jezus doradzał nam, aby zabiegania o to życie tu na ziemi nie przysłoniło nam nieba. Więc gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości, jak jest napisane w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział. Ale mamy Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, kazanie na górze. I tu mamy napisane, nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali. To Bóg może zadbać o to wszystko. Bóg może zadbać o nasze finanse. Może zadbać o naszą pełną lodówkę, o naszą pełną szafę. Bo o to wszystko napisane jest, poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Co to znaczy dodane? Spadnie nam z nieba? No dosłownie, spadnie nam z nieba to, co kiedyś pragnęliśmy, gdy Bóg, jako nasz Ojciec, patrząc na swoje dzieci, stwierdzi, że powinniśmy to dostać, to nam to da. Nawet gdy wejdziemy na stronę internetową tego zboru, tutaj, tam są kazania. Kiedyś nagrałem takie kazanie, tu będąc, gdy występowałem, zostało nagrane na ten temat. Jak to jest, że będzie dodane? Jak to jest, że spadnie nam z nieba? No ja wiele takich rzeczy w życiu miałem, że chciałem, pragnąłem, a jak przestałem pragnąć, to nagle mi te rzeczy z nieba spadały. Zachęcam do wysłuchania. Mogę to kazanie również udostępnić. Bądź uczciwy w tym, co robisz. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Tak nam doradza Pismo Święte. A teraz przedstawię Wam niesamowitą tajemnicę. Warunek dobrobytu finansowego. Gdyby ktoś chciał osiągać ten dobrobyt, nie mieć problemów z płatnościami. Dzisiaj szczególnie w czasach kryzysu jest ciężko, bo mamy problemy z płatnościami. Przedsiębiorcom nie płacą na czas, przedsiębiorcy pracownikom nie wypłacają na czas, pracownicy nie płacą za energię, za kablówkę i tak dalej. Jeżeli nie chcesz mieć z tym problemów, to warto zastosować jedną zasadę. Bóg mówi w Księdze Malachiasza, 3:10. Wtedy możecie mnie doświadczać w tym, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze? Bóg mówi, po pierwsze, że możemy go doświadczać. W czym? Zachęcam w domu, żeby sobie przestudiować samemu. Malachiasza 3:10. Ja nie będę się na ten temat tu rozwodził. Tam jest w szczegółach rozpisane. Jeżeli tylko ufamy Bogu, to powinniśmy zastosować to w swoim życiu. A co wtedy się stanie? Bóg otworzy nam zawory błogosławieństw. Sam tego również doświadczyłem. Otworzył mi taki zawór błogosławieństw. Zresztą w tym kazaniu tamtym, o którym wspominałem, również to jest omówione dokładnie, więc jeśli ktoś będzie chciał, to też udostępnię. Jaki warunek trzeba spełnić, aby Bóg otworzył nam zawór błogosławieństw? Jaki warunek i w czym Bóg chce, żeby go doświadczać? To jest niesamowite. Czasem mówimy, a nie, wystawia Pana Boga na próbę. A tu Bóg nam sam mówi, wystaw mnie na próbę. W zależności od tłumaczenia, do jakiego Pisma Świętego zajrzemy. W niektórych jest, wystaw mnie na próbę. W niektórych napisane jest, wtedy możecie mnie doświadczać. Jakimi poza tym cechami charakteru powinien odznaczać się prawdziwy chrześcijanin? Co powinien robić? Dobroczynność. W liście do Hebrajczyków napisane mamy, nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż raduje się Bóg takimi ofiarami. Napisane mamy również, we wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Doświadczyliście tego kiedyś? Kiedyś jak byłem dzieckiem, to chciałem otrzymywać prezenty. Dzisiaj większą radość mi sprawia dawanie tych prezentów. A prezent to jest taka forma podarunku, która nie oczekuje z powrotem, że ktoś taki prezent z powrotem ci odda. Nie? Czasem tak jest. Mamy przyjaciela, on ma urodziny, kupujemy mu na urodziny prezent. Potem jak my mamy urodziny, to dziwimy się, że on nie przyszedł i na urodziny nam prezentu nie kupił. Nie? No, to jest niewłaściwe podejście. Dobroczynność. W liście do Galacjan mamy napisane, w czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. Czyli Pismo Święte nas zachęca, żeby w czynieniu dobra nie ustawać. To jest cały czas nauka Jezusa Chrystusa, który o tym właśnie mówił i który taką ścieżkę nam pozostawił, gdy był tutaj na ziemi. O uprzejmości możemy poczytać w liście do Koryntian. Okazujemy się sługami Boga przez wszystko, przez wielką cierpliwość wśród utrapień, przeciwności i ucisków, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną. Jakie to piękne, gdyby to ludzie w swoim życiu zastosowali, jak o wiele lepiej by się nam żyło. W liście do Galacjan mamy napisane, owocem zaś Ducha jest. miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. O uprzejmości tutaj też jest mowa. I następny fragment o radości. W Księdze Psalmów, 13 rozdział, werset 6. A ja zaufałem Twemu miłosierdziu, niech się cieszy me serce z Twojej pomocy. Chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. Chcę śpiewać, radować się. W Psalmie 92, werset 5. Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami. Cieszę się dziełami rąk Twoich. A pamiętamy, że ta radość ma wpływ na nasze zdrowie. Jeżeli jesteśmy uśmiechnięci, to odpowiednie endorfiny, które organizm produkuje, pozytywnie wpływają na nasz organizm. I mamy Ewangelię Mateusza, naszą codzienną modlitwę, gdzie mówimy i przebacz nam nasze winy. Tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przebaczamy? To jest jeden z warunków do tego, żeby dostąpić uzdrowienia, czy to duchowego, czy to cielesnego. Pamiętam, jak przyjaciel powiedział, że lekarz powiedział im po 3 latach małżeństwa, że nie mogą mieć dzieci. I wymienił kilka powodów, dlaczego tych dzieci nie mogą mieć i już więcej nie będą mieli. Nie wiem, jak to się stało, ale udało mi się jego przekonać i jego żonę, aby spróbowali modlitwy. Bo Bóg, jeśli zechce, to im tego dzieciaczka, owoc miłości, podaruje. I gdy mówiłem im, co mają robić przed modlitwą, to właśnie im to powiedziałem. Powiedziałem, żeby przeprosili Boga za grzechy, ale również przebaczyć tym, którzy przeciw nam zawinili. Mam takiego innego przyjaciela, który jest tak negatywnie nastawiony do jednego kolegi, który już zmarł i nie żyje, że gdyby z grobu wyszedł, to ten jeszcze by się zemścił na nim. Takie odczucia ludzie mają. Taka chęć zemsty. Czyli przebacz grzechy, żeby Bóg nam przebaczył grzechy, my powinniśmy przebaczyć innym. No i oczywiście powiedziałem im, żeby się jeszcze raz, żeby jeszcze raz postarali się mieć dziecko. Niektórzy to doświadczenie znają. Oni jeszcze wcześniej próbowali in vitro, ale im nie wyszło. A później 3 tygodnie po naszej modlitwie otrzymałem informację, że ona jest w ciąży. Dzieciaczek się urodził zdrowy, dali jej na imię Dorotka. Gdy zajrzymy znowu do internetu, to przekonamy się, że w tłumaczeniu Dorotka to jest inaczej dar Boży. Dorotka ma już 2 lata. I takie cuda też się w naszym życiu zdarzają, ale to my musimy nauczyć się przebaczać. To my musimy z pokorą przychodzić do Boga i również prosić o przebaczenie. Ja sam źle się czuję, jeśli wiem, że komuś nie przebaczyłem. W Ewangelii Marka też jest napisane, kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Apostoł Paweł także wzywał do przebaczenia. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy, miłosierni i przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. To w liście do Efezjan, 4 rozdział, 32 werset możemy przeczytać. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Samo życie. Gdybyśmy spojrzeli dzisiaj na świat, to jakby odwrotność tego, co tu jest napisane. Nie szukajmy próżnej chwały. Jak to ludzie dzisiaj próżnej chwały szukają, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. I już ostatnie slajdy, w których Bóg zachęca nas do miłości. 13 rozdział 1 listu do Koryntian jest nasycony tymi wskazówkami, jeśli chodzi o miłość. Definiuje nawet miłość. Mówi, że miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Zajrzyjmy do naszych małżeństw, do naszych związków, do naszych rodzin. Czy tak jest? Czy tak wygląda miłość? Nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Ilu to sąsiadów mamy, jak oni się cieszą, kiedy nam coś nie wyjdzie, nie? Mamy takich? Może nawet nie wiemy o tym, że takich mamy. ale pewnie i nam samym zdarzyło się nieraz powiedzieć, a dobrze mu tak. Kto z was nie powiedział w swoim życiu, a dobrze mu tak? Chwała Panu. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Ci, którzy są blisko Boga, wiedzą, jaka jest prawdziwa definicja miłości. I niektórym takie stwierdzenie przez gardło nie przejdzie. Ale w codziennym świecie ja bardzo często słyszę takie wyrażenia, a dobrze mu tak. Czy znasz regułę na wygraną kłótnię? Znacie regułę na wygraną kłótnię? To Pismo Święte mówi w Księdze Przysłów 10:12: nienawiść prowadzi do kłótni, wszelką przewinę zakrywa miłość. Jest taki potentat stali, Dale Carnegie się nazywa. On napisał taką fajną książkę. Też już kiedyś mówiłem o niej. Jak zjednywać sobie przyjaciół. I teraz zapomniałem ten tytuł. Ale mniej więcej on tak brzmiał, jak zjednywać sobie ludzi, pozyskiwać przyjaciół. Chyba tak. I on tam napisał, że żeby wygrać kłótnię, trzeba zrobić jedną rzecz. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby wygrać kłótnię? Nie dopuścić do niej. Nie dopuścić do niej. I o tym nam tutaj mówi Pismo Święte. Nienawiść prowadzi do kłótni, ale wszelką przewinę zakrywa miłość. Jak od dzisiaj przyjdzie do was mąż, albo brat, albo mama, albo ktoś i powie, ty tak, albo nie zrobiłeś, to uśmiechnij się i powiedz, to prawda. Ale cię kocham. I zrobię to teraz, przepraszam. Co na to może odpowiedzieć osoba stojąca po drugiej stronie? Dalej będzie krzyczeć? Nie. Już się nie da w ten sposób kłótni prowadzić, bo druga osoba zagrała trochę inaczej, niestandardowo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przez to miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Czyli miłość jakby też wynika z przestrzegania prawa. Czy jesteś prawdziwym uczniem Jezusa? Jak to poznać? Jezus nam powiedział jak. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli się będziecie nawzajem miłować. Z drugiej strony Jezus mówi, jeśli mnie miłujecie, przykazań Bożych przestrzegać będziecie. A tu mówi, że oprócz tego, jeśli będziecie się nawzajem miłować. To tyle, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Poruszyliśmy sobie tematy pracy, odpoczynku, zachowania, jakości tej pracy, kształcenia, o tym, że powinniśmy być dobrzy, hojni, sprawiedliwi, że powinniśmy miłować bliźniego. Tego wszystkiego wam w życiu życzę. Jeżeli ktoś by chciał porozmawiać na ten temat albo jakieś materiały, o których wspominałem, uzyskać, to zapraszam jak najbardziej. Ja ogólnie wiem, że chrześcijanowi żyje się łatwiej, szczególnie temu, który jest blisko Boga. I zachęcam was, abyście poznawali tego Boga, abyście przychodzili do Niego, bo On jest dzisiaj lekarzem na wszystkie nasze problemy. On, jak było napisane, jest lekarzem. On leczy duszę, leczy ciała. Sprawia, że prawdopodobieństwo tego, że coś nam się stanie, maleje. Ono jest cały czas. Bo nasze życie w dużej mierze to również zbieg różnych okoliczności. Na tej zasadzie, że możemy jechać i druga osoba wyjedzie na skrzyżowaniu, zajedzie nam drogę i możemy mieć wypadek. Ale nawet gdy takiego wypadku dostąpimy, to gdy Bóg jest z nami, to wszelkie przeciwności, wszelkie trudności jesteśmy w stanie przetrwać. I jeżeli taka rzecz ma miejsce w naszym scenariuszu, który jest pisany ręką Bożą, to wiemy, że na końcu i tak wszystko będzie dobrze. Że to złe, co jest, skończy się dobrze. Tego wszystkiego wam życzę. Nie pomodliliśmy się na koniec. Wstańmy, podziękujemy Panu za ten wspaniały czas. Poprośmy Go o błogosławieństwo Boże na najbliższy tydzień. Panie, bądź z nami. Daj się nam poznawać. Dziękujemy Ci za to, że przychodzimy tu i że mamy siłę do tego, żeby tu przychodzić i studiować to Słowo Boże, które nam przekazujesz, które nam zostawiłeś, które jest dla nas wielką radą, nauczką i sprawa, byśmy go w pokorze przyjmowali. O to Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.